Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
W dużych klasach trudno jest indywidualizować przy 25 uczniach w klasie. Przede wszystkim jest tu miła, rodzinna atmosfera. Szkoła ma 39 uczniów, więc my ich wszystkich znamy, znamy ich problemy, znamy ich możliwości i wiemy, jak poprowadzić tych uczniów dalej.
Wyjść z tej codziennej roli sztywnego dyrektora, specjalisty, lekarza i zabawić się przed tą najważniejszą publicznością, czyli naszymi dziećmi, i liczyć na to, że damy radę i się nie skompromitujemy, jest bardzo trudne.
Widzę poprzez rozwój taki artystyczny dziecka, że można wiele innych sfer po prostu rozwinąć. Takie sfery matematyczne, edukację taką przestrzenną. Dzieci troszeczkę tak naprawdę bawiąc się, tworząc makiety domów, ogrodów, zapoznając się ze swoim najbliższym otoczeniem, mają po prostu swój udział w tej przestrzeni. Zaczynają zauważać rzeczy, które do tej pory wcześniej nie zauważały.
Czym szkoła wiejska różni się od miejskiej? Na jaki poziom edukacji mogą liczyć uczniowie uczęszczający do małych szkół? Czy twórczość artystyczna rodziców może być formą integracji międzypokoleniowej? Czy po prostu jest dobrą zabawą? Jakie wartości niesie ze sobą program Narodowego Centrum Kultury Archi Przygody? Tymi tematami zajmiemy się w dzisiejszym wydaniu audycji. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Zespół szkół w Płotach istnieje już od 15 lat. Jak na szkołę niepubliczną, to niezłe osiągnięcie. Danuta Hołownia, dyrektor zespołu szkół w Płotach. Szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza.
To prawda, jesteśmy chyba jedyną szkołą w województwie, która tak długo pracuje w tym systemie niepublicznej placówki, nieprywatnej, bo zaznaczamy nieprywatnej, u nas nie ma czesnego, co jest też istotną sprawą. Natomiast funkcjonujemy z tego, co otrzymujemy z dotacji, czyli z metryki, z urzędu.
Szkoła powstała na bazie publicznej szkoły podstawowej, która istniała w Płotach.
Tak, szkoła istniała i w związku z kłopotami finansowymi, zresztą był to okres, kiedy likwidowano wiele szkół, więc takiej likwidacji również podlegała szkoła w Płotach jako publiczna. Mieszkańcy zorganizowali się, utworzyli stowarzyszenie z dwóch wsi, czyli Zagórza i Płot, i powstało stowarzyszenie, które jest do tej pory organem prowadzącym naszą szkołę.
Szkoła realizuje zadania tak jak każda inna szkoła powszechna.
Szkoła niepubliczna, ale z uprawnieniami szkoły publicznej, czyli realizujemy wszystko to, co szkoły publiczne. Mamy tylko tą odrobinę dowolności, że możemy realizować sobie dodatkowe zajęcia według możliwości finansowych, których posiadamy. Czyli jeśli mamy projekt, realizujemy projekt. Sami w ubiegłych latach, kiedy byliśmy w lepszej kondycji finansowej, realizowaliśmy własne projekty, takie jak manufaktura, mała przedsiębiorczość. Mieliśmy nawet artykuł w Centralnej Gazecie Polityka, której nas podziwiano, że od szkoły podstawowej uczymy ekonomii. Pani Zaręba prowadziła ten przedmiot autorski. Mamy również wiele innowacji, które są prowadzone w szkole, takie jak zdrowa żywność w tym roku realizowana. Staramy się w miarę możliwości finansowych, aby dzieci miały bardzo atrakcyjne zajęcia.
Płoty to niewielka miejscowość niedaleko Zielonej Góry. Od jakiegoś czasu przybywa zapewne mieszkańców, którzy budują sobie tutaj nowe domy, ale jeśli chodzi o edukację, o tą chęć zapisywania dzieci do szkoły, to raczej jest to przyzwyczajenie do tego, żeby dzieci chodziły do miejskiej szkoły. Takie odnoszę wrażenie.
Po części pewnie tak, ale tutaj pewnie też decyduje o tym fakt, że rodzice pracują w Zielonej Górze. I dzieciaki po prostu zabierają ze sobą.
Katarzyna Zaręba, nauczyciel języka polskiego.
Ja tak to widzę.
Czy szkoła proponuje zajęcia pozalekcyjne, na przykład do godziny 16-17, tak, żeby rodzice zdążyli wrócić z pracy?
Mamy do godziny 16 czynną świetlicę, także tam dzieci mogą po skończonych zajęciach przebywać. Starsze dzieciaki mogą też chodzić na zajęcia pozalekcyjne i uczęszczają na nie licznie. Są to na przykład zajęcia biblioteczne, zajęcia z języka niemieckiego, czy też dodatkowe zajęcia z fizyki, matematyki. Także mają szeroką ofertę, której coś mogą dla siebie wybrać. Także czas mają zapewniony.
Czy ta szkoła może być alternatywną dla rodziców, którzy poszukują trochę innych trendów w wychowaniu? Myślę tutaj o kontakcie z naturą, o tej możliwości prowadzenia ogródka przyszkolnego, różnych takich działań praktycznych, które rzadko zdarzają się w dużych szkołach, w centrum miast.
Na pewno alternatywą jest mała liczba uczniów. I to jest chyba główny atut naszej szkoły, bo są klasy najmniejsza 3-osobowa, najliczniejsza 12-osobowa. Więc na pewno jest to wyjątkowy atut, dlatego że jest to pełna indywidualizacja procesu nauczania, o którym się tak dużo mówi. W dużych klasach, w szkołach publicznych trudno jest indywidualizować przy 25 uczniach w klasie. Przede wszystkim jest tu miła, rodzinna atmosfera. Szkoła ma 39 uczniów, więc my ich wszystkich znamy, znamy ich problemy, znamy ich możliwości, co też jest bardzo ważne i wiemy, jak poprowadzić tych uczniów dalej. My jesteśmy w centrum właściwie wsi, ale za nami lasy. Dzieci chodzą na spacery, dzieci chodzą na WF, ćwiczą w lesie, co jest chyba istotną sprawą, że nie muszą na zakurzonych salach gimnastycznych, tylko korzystają z terenu. To są główne atuty naszej szkoły oraz to, że u nas znajdują miejsce dzieci, które mają dużo problemów, a tych dzieci coraz to więcej przybywa. Na przykład szkoły z różnych przyczyn, ale ograniczają przyjęcia uczniów z zespołem Aspergera czy z autyzmem. My te dzieci na tyle, ile możemy, to my je przyjmujemy, prowadzimy tak długo, na ile pozwala nam nasza wiedza i możliwości, a w okresie późniejszym po rozmowie i po konsultacjach z rodzicami, z pedagogiem decydujemy dalej, jaki powinien być los, ale dajemy im tą odrobinę normalności w tych ich właściwie dziwnym świecie trochę.
Jakie jeszcze atuty szkoły można by było przedstawić?
Wszystkie się zna. Wiemy, co oni potrafią, co mogą zrobić, na co ich stać, jakie są ich ograniczenia, jakie są ich możliwości.
Nie słyszałam dzwonków w tej szkole.
Nie ma. Dzwonków nie mamy już naprawdę kilka lat. Dzieci się do tego przyzwyczaiły. Nikt nie pyta. Nawet niedawno przyszła do nas nowa uczennica. Nawet nie zwróciła na to uwagi. Nie zdziwiło ją to, że tutaj nie ma dzwonków. Nikt nie dopytuje, dlaczego ich nie ma, po prostu ich nie ma. I oni się z tym czują dobrze i my się z tym czujemy dobrze. Nie jest to jakieś stresujące.
Czy szkoła również spełnia funkcję w środowisku lokalnym, tutaj w miejscowości?
Tak, mamy chociażby imprezę, która jest organizowana w grudniu, czyli Jasełka. Jest to naprawdę olbrzymie przedsięwzięcie, w którym bierze udział prawie cała szkoła. No, mamy ich tylu, że akurat prawie cała szkoła. Jest uroczystość, podczas której dzieci prezentują swoje dzieło, czyli Jasełka, i zapraszamy mieszkańców i rzeczywiście przychodzą tłumnie. Mamy całą prawie szkołę zapełnioną, podziwiają nasze dzieci, nagradzają ich brawami, bo naprawdę widać, że ich praca przynosi efekty.
Zapytam jeszcze o grono pedagogiczne, o nauczycieli. Jeśli się wybiera pracę w tak małej, wiejskiej szkole, jakie to jest wyzwanie dla nauczyciela? Czy to stanowi jakąś różnicę?
Akurat nie pracowałam nigdy w większej szkole, więc trudno jest mi to porównać, ale wydaje mi się, że nie. Że różnica jest. Pani dyrektor tutaj kiwa głową, że jednak jest różnica. No mówię, no ja nie mam tego porównania, więc tylko mogę, tak jak mnie się wydaje, że nie. No chyba jedynie ta liczba dzieci, no to na pewno. Ale to jest i ułatwienie, i nie. Bo chociażby praca w grupie. Jeżeli mam 3 osoby w klasie, no to już jest jakby grupa i już tego ich nie podzielę, prawda? Więc tutaj praca w grupie może być problemem. Ale ja to widzę jako właśnie tą zaletę, dlatego że ja ich znam. Ja im mogę pomóc. Oni przychodzą do nas z problemami swoimi, bo naprawdę mają tych problemów dużo. Radzą się, są otwarci, więc ja widzę plusy. Minusy, no pewnie są, ale na razie nie przychodzą mi do głowy.
Różnica między szkołą wiejską a szkołą miejską jest bardzo duża. Ja to wiem, bo ja całą swoją prawie karierę zawodową przepracowałam w dużej szkole, bardzo dobrej szkole w Zielonej Górze. Kiedy tutaj przyszłam pracować, było wielkie zdziwienie raz, że tak mało dzieci, a drugie problemy takie, które w szkołach miejskich nie istnieją, czyli my nie mamy w szkołach miejskich konkretnej wiedzy o sytuacji domowej uczniów. Tu wiemy wszystko. I to jest plusem i minusem. Plusem, bo my staramy się pomóc dzieciom, ale minusem, bo rodzice nas atakują, bo my stawiamy im wymagania i oczekujemy od nich, aby spełniali swoje obowiązki jako rodzice. Więc to ma swoje dwojakie znaczenie. W szkołach miejskich tego nie ma. Tu rodzice są bardzo roszczeniowi. W szkołach miejskich przychodzą na zebrania, wysłuchują, podporządkowują się i na tym się właściwie sprawa kończy. Tu nie. Tu jest, idzie potem fama całkowicie po wsi, co się wydarzyło, co się dzieje. Wiadomo, w małych społecznościach każda informacja jest może nie sensacją, ale jest jakąś informacją, która płynie przez wieś.
A takie sprawy jak na przykład przemoc uczniowska, używki, narkotyki, dopalacze, problemy takie emocjonalne, o których wspominałyśmy już, to co jest na porządku dziennym w dużej szkole?
Powiem tak, ewenementem by było, gdyby ktoś się zapalił w szkole. To jest raz. Kiedy mówimy o dopalaczach, to ja mówię, nie mówcie dokładnie, chociaż są programy profilaktyczne prowadzone w szkole, ponieważ oni nie mają takiej wiedzy i mówię, broń Boże, żeby się dowiedzieli coś więcej na ten temat. To jest tak żartobliwie, ale taka jest rzeczywistość. To są dzieci, których i finansowo nie stać na wiele rzeczy, takich, które sobie w szkołach miejskich dzieci gdzieś tam są zaradne i zaradzą, albo przy czepakach się dowiedzą. Tu tej sytuacji nie ma, absolutnie nie mamy ani pijących, palących, ani jakichś używających narkotyków. I ja jestem tu dyrektorem 9 lat i jeszcze takiej sytuacji nie mieliśmy. Jedynym zjawiskiem to jest słownictwo, z którym walczymy, ponieważ dzieci mówią dość wulgarnym językiem, nie wszystkie, ale zdarzają się. One wiedzą, że przy nauczycielu nie wolno, ale kiedy na przerwach się przysłuchujemy, to czasami serce się kroi.
Czy te różnice między szkołą wiejską a miejską mogą powodować, że na przykład dzieci z tych wiejskich małych szkół mogą się w jakimś zakresie czuć wykluczone?
My uczestniczymy też w projekcie Ślad Nauki. To jest projekt, który jest organizowany w Zielonej Górze. I mamy tam zajęcia w planetarium i w Centrum Nauki Keplera. I razem z nami mają też tam zajęcia dzieci z innych szkół. I ja z nimi na te zajęcia jeżdżę i oni sobie radzą. Porównując ich z dziećmi właśnie ze szkół miejskich, radzą sobie. Nie odczuwam tego, że oni są jacyś, nie wiem, gorsi. No wiadomo, wszystkiego nie wiedzą, ale miejskie dzieci też wszystkiego nie wiedzą. Więc wydaje mi się, że nie, że oni sobie poradzą w świecie i radzą. Wiemy, bo przechodzą do nas dzieci, które teraz są w gimnazjum, czy mam informacje o uczniach z naszej szkoły, którzy ukończyli studia.
Oczywiście to nam nie chodzi o jakąś stygmatyzację dzieci. Ty jesteś z wiejskiej szkoły, ty z miejskiej. Tylko żeby przedstawić te dobre strony każdej ze szkół. Chodzi nam teraz o tę szkołę wiejską.
Szkoła wiejska, taka mała jak nasza, ma na pewno problem z rywalizacją. Dlatego, że w dużych szkołach dzieci, nawet biorąc pod uwagę jedną klasę, mamy różne poziomy. Są dzieci bardzo dobre, wybitne i są dzieci słabe. I te słabe mogą podciągać jakby poziom do tych dzieci, które są bardzo dobre w nauce. U nas w szkole, owszem, są perełki, ale większość uczniów ma średnie podejście i oczekiwania do nauki. I to jest chyba minus takiej małej szkoły, gdzie nie ma tej rywalizacji, takiego pędu. To jest minus i jednocześnie plus. Bo ja jako mama wiem, że ja bym w tej chwili nie dała dziecka do pierwszej szkoły pod względem rankingu, dlatego że tam jest cały czas pęd do nauki. Do nauki, do nauki, do nauki i to we wszystkich poziomach. Czy jest uczeń słaby, my go ciągle dobijamy. Traci dzieciństwo. W szkole wiejskiej on jest cały czas dzieciuchem, no bo jeżeli biorąc pod uwagę, najbiedniejsza w tej chwili w szkole to jest klasa siódma, dlatego że ze względu na plan lekcji, ona jest od godziny 8 do 15 w szkole. W naszej szkole, nawet mamy zapisane w statucie, nie ma zadań domowych, bo kiedyż ten uczeń ma odpocząć, kiedy on przyjdzie o 15, to on jest zmęczony po ciężkiej pracy. On jest bardziej zmęczony niż rodzic, który pracuje w jakimkolwiek przedsiębiorstwie czy zakładzie. Więc to są atuty, ale i też widzę minusy. Ten brak takiego pędu do osiągnięcia czegoś, takiej ambicji. Przy tym, jeśli nie ma jeszcze wzmocnienia w domu tej ambicji, no to wówczas rzeczywiście mamy problem. Aczkolwiek dzieci mamy naprawdę dobre. Ja mówię, jak ktoś pyta o naszych uczniów, to ja podkreślam, że nie ma bardziej kochanych uczniów jak w naszej szkole. One wszędzie potrafią się zachować, one wszędzie wiedzą, jaka jest ich rola. Również nie są złe, bo wygrywamy turnieje różne, organizowane w gminie, więc i wiedzę mają. Może trochę są bardziej wycofane pod względem prezentowania samego siebie, ale w grupie nie różnią się od szkół tutaj najbliższych, które są dużymi szkołami, bo i Przylep, i Czerwieńc to są duże szkoły.
Już niedługo rodzice będą podejmować decyzję, do jakiej szkoły dziecko zapisać. Co trzeba zrobić, żeby zapisać się do szkoły w Płotach?
Wystarczy przyjść, albo ściągnąć ze strony internetowej. Strona internetowa to jest zespół edukacyjny nsp.ploty@edu.pl i mamy tam wniosek, możemy ten wniosek przesłać na adres mailowy szkoły, możemy przynieść osobiście. Najlepiej zachęcam osobiście, bo trzeba zobaczyć szkołę, gdzie dzieci są, jak wygląda szkoła i co się tutaj w szkole dzieje. Tym bardziej, że jesteśmy po świeżej termomodernizacji, mamy budynek odremontowany, a w środku robimy tyle, ile jest możliwe. Budynek jest dość duży, jak na taką liczbę uczniów w szkole, stąd są bardzo duże koszty utrzymania samego budynku, bo u nas jest zasada mała liczba dzieci, a duże koszty. Osobno mamy oddzielone klasy 4-8 po to, żeby maluchy nie przeszkadzały uczniom starszym. W tej chwili znajdujemy się na korytarzu klas 1-3 i przedszkola. Dzieci mają specjalnie zrobiony plac zabaw na korytarzu, żeby mogły sobie bezpiecznie się pobawić. One wiedzą, że jest zabawowo, wchodzą, mają ustalony regulamin, świetnie się tu spisują. Następnie mamy klasy 4-7. Każda klasa ma swój gabinet, więc nie jest to problem. Każde dziecko ma swoją szafkę w szkole i te szafki już są od 8 lat, więc uczniowie są przyzwyczajeni do tego.
Rekreacja, widzę, tenis są
jest stół do tenisa, który się cieszy bardzo dużą popularnością, ale największą cieszy się telewizor. Dlatego, że dzieci przynoszą z domu swoje pendrive'y i puszczają swoją muzykę i przy niej tańczą, śpiewają i nam się to bardzo podoba. Wtedy nie ma różnicy, czy ktoś jest z klasy 4, czy ktoś jest z klasy 7. Tu zajrzymy może do klasy. Dzień dobry. Aha.
Dzień dobry. Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego warto chodzić do waszej szkoły?
Jest tu bardzo miła atmosfera, przyjemni nauczyciele, może tutaj dużo fajnych rzeczy robić.
Widzę, że są uczniowie w różnym wieku w jednej klasie. Przypadkowo czy jakieś specjalne lekcje są teraz?
To akurat jest godzina wychowawcza i mamy łączoną godzinę wychowawczą, to znaczy łączoną klasa 6 z klasą 7. Dlatego też takie wrażenie, że dzieci są w różnym wieku, ale też niektórzy poszli wcześniej do szkoły, bo to jeszcze te roczniki, które mogły wcześniej do szkoły i dlatego tak to wygląda.
Co robicie na przerwach najchętniej?
No wariujemy ogólnie.
No to wiadomo, no każde dziecko lubi wariować, ale macie tutaj takie miejsca, gdzie możecie fajnie się bawić?
No tak, na przykład przy telewizorze na holu.
A jak jest ładna pogoda?
No to na dworze wychodzimy i bawimy się, rozmawiamy.
A jak jest WF na przykład?
Jakieś gry gramy albo biegamy sobie na bieżni.
Do czego się teraz przygotowujecie?
Do konkursu burmistrza.
To ciekawe, na czym to polega?
Zbierają się szkoły z gminy i są konkurencje sportowe. Jest drużyna 6-osobowa, jest przygotowywana. Są 3 pierwsze miejsca można wygrać, a za pierwsze to można wygrać Puchar Burmistrza.
Została taka już wstępna drużyna i my się będziemy ćwiczyć.
2 razy mieliśmy Puchar Burmistrza.
Sala gimnastyczna jako taka jest?
Jest mała, ale na nasze potrzeby zupełnie wystarcza. Nie jest to ani tak zwana mała sala, ani średnio wymiarowa, ale jest dostosowana i dzieci mają w zimie naprawdę dobre warunki do zajęć.
Czy są w waszej szkole obiady?
Są. No niektórym smakuje, niektórym jeden obiad czasami nie posmakuje. Zależy.
Ale sama możliwość zjedzenia obiadu jest.
Tak, jest.
I to jest 50% tak... uczniów korzysta z obiadów. Jest to bardzo duży procent uczniów.
Pani gotuje na miejscu, czy
nie
jakiś
mamy catering z Zielonej Góry, dowożą do nas posiłki zarówno do przedszkola, jak i do szkoły.
Skoro jest zainteresowanie, to potrzeba taka jest wypełniona.
Jest,
tak?
No jednak dzieci przebywają w świetlicy, przebywają wszystkie dzieci z klas 1-3, praktycznie wszystkie. No to trudno, żeby dzieci przez 8 godzin bez ciepłego posiłku były, więc jest możliwość skorzystania z obiadu. Jak i również dofinansowania dla tych rodzin, które potrzebują. Z MOPS-u w Czerwieńsku składają tam wnioski i mają darmowe dzieci posiłki.
To jeszcze was zapytam o pożytki, jakie płyną z chodzenia do małej wiejskiej szkoły.
Można każdego jakby zapamiętać, że każdy się z każdym zna i nie ma takiego tłumu na korytarzu i jest w miarę spokój.
Za oknem widzimy boisko.
Tak, i mamy plac zabaw. Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych i dzieci z edukacji wczesnoszkolnej oraz boisko dla uczniów klas 4-7, z którego korzystają wszyscy, bo i maluchy też, dlatego że są zajęcia z piłki nożnej w przedszkolu i w klasach 1-3, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem, jak zresztą chyba we wszystkich szkołach piłka nożna góruje. Ale mamy zajęcia również inne sportowe, bo mamy judo, na które dzieci też uczęszczają, no i cieszą się, bo mają bieżnię 50-metrową, gdzie mogą korzystać na lekcjach WF-u i zmierzyć swój czas. Teren jest też świeżo dopiero co zrobiony, są na bieżąco przez Radę Sołecką uzupełniane zabawki, bo jest to jedyny właściwie plac w Płotach do zabaw dla dzieci, stąd my nawet nie zamykamy ogrodzenia, dlatego że w okresie letnim tutaj multum dzieci się bawi, bawią się i niszczą, bo taka jest kolej rzeczy. Ale my się cieszymy, że przychodzą, że mają gdzie się spotkać, że te mamy nie krążą tylko z wózkami po ulicy, tylko te dzieci przychodzą i też korzystają z tego naszego placu zabaw.
Wcześniej nie zapytałam, czy jest w szkole pedagog, psycholog, terapeuta?
Mamy w szkole pedagoga i pedagoga terapeutę, bo to są dwa różne. Mamy nauczyciela wspomagającego, bo mamy dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, więc co prawda w przedszkolu, ale tam też jest pełne wspomaganie tych dzieci. No i oczywiście pan, który jest pedagogiem, kończy w tej chwili psychologię, więc będziemy również mieli jednocześnie i pedagoga, i psychologa, z czego bardzo się cieszymy.
Szkoła spełnia wszelkie normy i potrzeby, jakie musi. Nie wiem, czy atutem, czy mankamentem jest to, że znajduje się w małej miejscowości.
Ja myślę, że wzorem krakowskiego targu tam dzieci z Krakowa dowożą do szkół wiejskich, doceniając naturę, doceniając małe szkoły. Apeluję, żeby być małym Krakowem i dowozić do nas dzieci.
Zachęcamy do zainteresowania się szkołą w Płotach. To jest szkoła niepubliczna, prowadzona przez Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza. W szkole tej nie ma czesnego.
Gdybyśmy jakąkolwiek tu sprawę czesnego lub zrobili ekskluzywną szkołę, bo można iść w tym kierunku, nie chcemy. Chcemy, żeby była szkoła dla wszystkich dzieci tutaj ze wsi.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Jesteśmy po premierowym przedstawieniu Krewny Śnieżki w wykonaniu rodziców dzieci z przedszkola w Przylepie. Skąd pomysł na takie przedsięwzięcie? I czy to jest tak łatwo wyjść z roli rodzica i przebrać się za krasnoludka na przykład?
Gdybym powiedziała, że łatwo, to bym skłamała. Wewnętrznie każda z nas chce, ale jest duża obawa przed tym, czy dam radę. Wyjść z tej codziennej roli sztywnego dyrektora, specjalisty, lekarza i zabawić się przed tą najważniejszą publicznością, czyli naszymi dziećmi, i liczyć na to, że damy radę i się nie skompromitujemy, jest bardzo trudno. Bardzo. Bawiłyśmy się do wczoraj. Dzisiaj każda była bardzo zdenerwowana i miałyśmy ogromną tremę.
Jaki jest proces przygotowania takiego przedstawienia? Próby, scenariusz, scenografia, kostiumy?
Były kostiumy, dyskusje, czy takie czapki, czy inne koszulki, dyskusje na ten temat. Natomiast ogólnie to próby i próby, jeszcze raz próby. Mimo że przedstawienie trwało z 15-20 minut, to próby godzinami.
Przyznawanie ról. Na ochotnika do roli macochy, czy tak z temperamentu to wynikało?
Tak, na ochotnika. Na ochotnika. W ostatniej roli byłam czerwonym kapturkiem, więc teraz dla odmiany coś innego.
A czy jest ktoś, kto reżyseruje, czy pani spontanicznie własny talent?
Reżyserem jest pani Emilka. I w zasadzie tutaj ona tak nas pilnuje i podpowiada różne rzeczy, ale generalnie możemy same też coś dodać od siebie.
Chyba każda coś wniosła od siebie do tej roli swojej i myślę, że każda coś od siebie dodała takiego, że było to wyjątkowa rola.
A jakie to jest uczucie tak stanąć przed własnym dzieckiem i trochę się powygłupiać, a jednak nie wyjść z roli swojej?
Na całe szczęście nie widziałam mojego dziecka i dlatego było łatwiej.
Widziałeś swoją mamę, jak grała?
Podobało się.
A rozpoznałeś mamę w kostiumie? Od razu?
Czerwonego spodniach, zielonej bluzce.
Pytam właśnie o te emocje, które towarzyszą występom przed dziećmi własnymi.
Przeżycie jest ogromne, stresu dużo, ale budującego stresu, który spowodował, że byłam pod wrażeniem naszej współpracy na scenie i tego, że żadna z nas nigdzie się nie potknęła, tak? Wszystko było zapamiętane, dograne tak jakby z całym sercem do tego, żeby dzieci się poczuły w tej bajce Śnieżka.
Tutaj możliwości były ograniczone, bo miejsca było mało do szaleństw.
Ale daliśmy sobie radę, bez problemu.
Pani była tym lustrem zaczarowanym, nie?
Krasnoludkiem.
A pani była tym zaczarowanym, czyli podwójna rola.
Tak, tak, podwójna rola, ale plusem było to, że zawsze ta trema powoduje, można podejrzeć na ściągawkę.
Czy w tych emocjach widziały panie, miały okazję zauważyć reakcję dzieci? Czy jakoś to widać ze sceny?
Tak, na pewno. Na pewno, jak dzieci reagują na dobro, jak na zło. Pola wiedziała, była przygotowywana, bo ona ostatnim razem się bała, ale teraz była przygotowywana do tego. Tak.
No ja dzieci w ogóle nie widziałam. Po prostu tylko rola i tylko nas tutaj jak gramy. Dzieci w ogóle.
To pierwsze wejście na scenę. Bicie serca, jakieś ciśnienie podwyższone.
Nie, to taka frajda. Po prostu zabawa, że robimy to dla dzieci, idziemy do przodu i robimy swoje.
Ale dzieci, rozumiem, wiedziały, że to panie przygotowują?
Te nasze, które pewnie widziały, że mamy coś tam w domu, ćwiczą jakieś role, pewnie jakieś stroje przygotowują, to widziały. Natomiast te tutaj w przedszkolu okazuje się, że nie wszystkie, tak?
Chodzi mi o taką drobną różnicę. Dzieci widziały swoich rodziców na scenie i to było niesamowite, ponieważ nasze dzieci jeżdżą na różne spektakle teatralne i nigdy nie były tak skupione i nigdy nie biły takich braw, to chcę dodać, bo ja widzę tą różnicę, jak właśnie w spektaklach własnych rodziców. Jest to coś absolutnie wyjątkowego, co myślę, że daje dużo więcej radości, aniżeli w odwrotnej sytuacji.
To zapytam jeszcze pani Emilia Deramer-Stalec, pani nauczycielka, która wymyśliła całe to przedsięwzięcie.
Zaczerpnęła inspirację z przedszkola mojego syna, gdzie pani dyrektor Urszula Konkol, przedszkole miejskie nr 8, tą inicjatywę rozpoczęła 20 lat temu. Ja sama występuję od paru lat jako rodzic, aktor, i dlatego pomyślałam, że w placówce, w której pracuję, również byłoby miło, gdyby taka grupa się utworzyła.
W momencie, kiedy powstał ten pomysł, ogłoszenie na ścianie, jaka była reakcja rodziców? Trzeba było ich namawiać, czy spontaniczność była ogromna?
Tu przy tym pierwszym roku, czyli rok temu, pani dyrektor faktycznie namawiała rodziców. Byli bardzo nieśmiali, ale w tym roku już mamy mamy, które drugi raz występują i myślę, że będą chciały trzeci, może i czwarty.
No właśnie, same mamy. A gdzie tatusiowie?
Tatusiowie to chyba bardziej są stremowani występem, samym tym pomysłem. Raczej mamy chętniej się zgłaszają.
Jak to jest z tymi mężczyznami?
No dziećmi się w domu zajmują.
Są takie role, gdzie przydałby się mężczyzna.
Tak, ale sądzę, że tutaj rolę królewi odegrała koleżanka, gdzie ja po pierwszej próbie byłam zafascynowana jej występem i stwierdziłam, że niepotrzebny nam facet.
To kiedy kolejna premiera?
Kolejna premiera myślę, że w następnym roku, w okolicach, tak jak teraz, Dnia Dziecka, bo chcieliśmy na taką okazję dla dzieci zrobić to przedstawienie.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Dzieci w wieku przedszkolnym realizują projekt Archi Przygoda.
Jest to inicjatywa Narodowego Centrum Kultury, która została wstępnie przetestowana w zeszłym roku i ten program ogólnopolski ruszył w styczniu tego roku.
Joanna Legierska-Dudczak z Instytutu Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Dotyczy ona Archi Przygód, jak mówi sam tytuł, czyli kreatywnej interpretacji przestrzeni, poznania aspektów architektury, konstrukcji, rozwoju takiego sensorycznego dzieci, niesamowitych scenariuszy, które przeprowadzały dzieci przez wiele aspektów znajomości zarówno historii architektury, historii sztuki, ale też poradzenia sobie w budowaniu szałasów na przykład, poradzeniu sobie z konstrukcją, w interpretowaniu przestrzeni, poczuciu skali i tak dalej. Ten cały zestaw scenariuszy został opracowany i zostaliśmy przeszkoleni w Warszawie. Studenci architektury wnętrz przeprowadzili te warsztaty we współpracy właśnie z Miejskim Przedszkolem nr 34 z panią Magdaleną Ratajczak i w tej chwili mamy właściwie warsztaty takie finalne, podsumowujące, prezentujące projekt z rodzicami, które zatytułowane Nasze Miasto jakby służą wybudowaniu, zinterpretowaniu tej przestrzeni właśnie miejskiej i tych działań, których dzieci doświadczyły w tym cyklu. Był to cykl 10 warsztatów, każdy według oddzielnego scenariusza.
W jaki sposób nawiązali Państwo współpracę właśnie z tym przedszkolem?
Pani Magdalena Ratajczak jest absolwentką Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Zielonogórskiego, a miałyśmy jakąś współpracę, nawiązałyśmy współpracę jako koło projektowe UZ i udało się przede wszystkim aplikować i dostać się do tego programu, ponieważ była tam selekcja ogólnopolska jako jedyna placówka z województwa lubuskiego. Właśnie Uniwersytet Zielonogórski we współpracy z przedszkolem mieliśmy okazję być zaproszeni do tego programu.
Czyli inicjatywa nauczycieli i pracowników naukowych, tak?
Tak, tak.
Czyli także i wynikająca z chcenia zrobienia czegoś ciekawego.
Czegoś ciekawego, czegoś, co da więcej dzieciom. Też niesamowite, bo te scenariusze są tak przygotowane, że z tego będą mogły korzystać kolejne grupy. Już mamy pomysły na następny rok.
Jaka jest Pani rola w projekcie Archiprzygoda?
Pomagam głównej opiekunce w przedszkola pokazać dzieciom, czym jest architektura.
Kinga Skupień, studentka Wydziału Architektury Wnętrz Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Ogólnie jest to kilka zajęć. Polegają one, żeby jakby pokazać dzieciom coś więcej niż tylko, że budynek i tyle. Z czego się wykonuje, w jakiej skali, jak to mierzymy, jak my to projektujemy w środku. Też to trochę z innej perspektywy, żeby pokazać im, jak oni względem budynku, jaki mają wzrost. Też budowaliśmy schrony, gdzie mogą się schronić, także miały z tego dużą zabawę.
A jakie to są przeżycia i doświadczenia dla Pani?
Dla mnie to jest też dość przyjemne przeżycie. Wiadomo, że czegoś też to mnie nauczyło. Przede wszystkim zobaczyłam, jak się współpracuje z dziećmi, także myślę, że było naprawdę w porządku, jeżeli chodzi o to.
Dzieci.
Wojtek Niedziałek, Jaskulski Dawid.
Proszę, powiedz, co robisz?
W przedszkole.
Jakich do tego używasz narzędzi?
Plasteliny, kremelki, rurki, słonki, kartkę i plastelinę.
Kto Ci pomaga w tej budowli?
Babcia.
Pani babciu Bożeno. Projekt zainteresował również Panią. Dlaczego?
Tak. Dlaczego mnie zainteresował? Jest bardzo fajną zabawą. Bawię się razem z moim wnuczkiem, którego widzę bardzo rzadko. Także skorzystałam z okazji, żeby pobyć z moim wnuczkiem i popracować razem.
Wojtek, co to jest ta architektura?
Architektura to jest plan. Artysta robi różne rzeczy, obrazki. To jest architektura.
Co ty teraz budujesz?
No właśnie tule podziemny. Pani się zgodziła, no myślałam, że mi pozwoli.
Rozwija się wyobraźnia?
Rozwija się. Tylko, że mi już się dawno rozwinęła, bo ja ciągle buduję. Coraz lepsze pomysły mi wychodzą.
Pani Magda Ratajczak jest inspiratorką udziału w projekcie Archiprzygoda.
Może dlatego, że widzę poprzez rozwój taki artystyczny dziecka, że można wiele innych sfer po prostu rozwinąć. Archiprzygody, ten projekt, program właściwie ogólnopolski, zapoznaje dzieci z zawodem architekta, nie tylko bo i architekta wnętrz, ale poprzez to rozwija i kreatywność, takie sfery matematyczne, edukację taką przestrzenną. Dzieci troszeczkę tak naprawdę bawią się, tworząc makiety domów, ogrodów, zapoznając się ze swoim najbliższym otoczeniem, mają po prostu swój udział w tej przestrzeni. Zaczynają zauważać rzeczy, które do tej pory wcześniej nie zauważały, że otaczają je budynki, jak one wyglądają, że mają zdobienia różne. Chodziły po starówce, zauważyły nagle elementy, nigdy nie zadzierał wysoko tak głowy. A później to wszystko przełożyły na swoje makiety. Zauważyły, że z patyczków i z plasteliny można stworzyć świetne konstrukcje. Także po prostu uważam, że takie programy bardzo wszechstronnie rozwijają dzieci. Uczą się relacji między sobą, uczą się współpracy w zespołach, uczą się myślenia troszeczkę matematycznego. Mieliśmy temat proporcji i skali. Wydawałoby się nie do zrealizowania w grupie dzieci pięcioletniej. Dzieciaki świetnie temat zrozumiały. Zauważyły, dlaczego ich krzesełka mają taki, a nie inny wymiar, dlaczego stoliki w sali są na takiej wysokości, dlaczego pomieszczenia w sali mają takie, a nie inne wysokości. Także bardzo dużo się po prostu dzieci rozwijają, uczą, a cały czas się bawią.
Jak przebiega praca przy projekcie? Bo rozumiem, że ma tu Pan jakieś zadania.
Staram się pomagać tylko.
Polu, co powstanie na Waszej makiecie?
Powstanie plac w Sabach, dom i ogród.
Dlaczego krzesła w przedszkolu są takie malutkie?
Bo dzieci są małe.
A dlaczego dorośli siedzą na większych krzesłach?
Bo są duzi.
Dlaczego bierze Pan udział w tym projekcie?
Z przyjemnością przyszedłem pobawić się, powspominać swoje dzieciństwo.
Czy sądzi Pan, że nauka w taki sposób jest praktyczniejsza?
Na pewno jest to lepsze niż siedzenie przed komputerem, czy oglądanie telewizji, kreowanie sobie tutaj makiet takich, robienie różnych rzeczy. Na pewno jest ciekawsze.
Tu się coś ciekawego dzieje. Co powstaje? To jest Pani mamusia?
Tak, mama. Budujemy wymarzony dom z placem zabaw. Nasz dom taki rodzinny, będzie plac zabaw razem z ogrodem, z huśtawkami, zjeżdżalnia się tutaj właśnie tworzy, także będzie piękny nasz wymarzony dom.
Czy widzi Pani jakieś korzyści płynące z takiej formy przekazywania wiedzy?
Przede wszystkim wiedza na temat tego, jak wyglądają budynki, jak może rozprzestrzenić cały plac zabaw, co może się znajdować na takim placu zabaw. A jeżeli chodzi o Zieloną Górę, no to jak w ogóle wygląda Zielona Góra? Jakie są u nas budynki? No dzieci bardzo takie rzeczy lubią.
Haniu, co ci jest potrzebne, żeby zbudować domek?
Patyczki.
Czy dostrzega pani jako mama rozwój jakiś u swojego dziecka, jeśli ma kontakt z działaniami o charakterze artystycznym?
Oczywiście. Rozwija się plastycznie przede wszystkim też, bo może sobie pomalować. W domu może i maluje nie tak często, ale generalnie jak najbardziej może tworzyć, wykorzystywać różne rzeczy, tak nawet makulaturę, tak zwaną. Także ich wyobraźnia przede wszystkim się rozbudza i to bardzo. Twórcza wyobraźnia.
Tu jeszcze mamy specjalne materiały.
Do każdego z tych warsztatów były opracowane scenariusze specjalne, przygotowane graficzne i tematy tego typu jak konstrukcje, skala i proporcje, przyjazne miasto i miejscowość, schronienie i różne działania też stawiające na rozwiązania właśnie konstrukcyjne, na myślenie takie formą, kształtem, budowanie, konstruowanie budowli. Także bardzo ciekawe, owocne warsztaty, rozwijające, twórcze i stawiające właśnie na takie aspekty, które czasami nie do końca są w programie typowo przedszkolnym.
Myślę, że rodzice albo dzieci mogą mieć wrażenie, że przedmiotów artystycznych jest mało w procesie edukacji, od szkoły podstawowej.
Powiedziałabym, że ogólnie pojmowanych przedmiotów artystycznych, bo to także przedmioty właśnie związane z architekturą, z konstrukcją, przedmioty związane z rzeźbą, tworzeniem w ogóle, kreatywnością, takie rozwojowe, które później w jakichkolwiek zawodach, które wymagają jednak myślenia twórczego, są niezwykle przydatne. Zarówno dla umysłów ścisłych, którzy pójdą w kierunku bardziej konstruktorskim, inżynierskim, jak i też dla humanistycznych umysłów, które też rozwijają się właśnie twórczo, sensorycznie poprzez zadania kreatywne na przedmiotach artystycznych, na przedmiotach właśnie tak jak mamy te warsztaty, tutaj bardziej powiązane z architekturą.
Rozmawiamy na poziomie rozwoju przedszkolaków. Do pani trafiają studenci, czyli osoby już z jakimś doświadczeniem.
Tak, najczęściej są to osoby, które już mają jakąś pasję twórczą, jakieś doświadczenia, ale niekoniecznie na pierwszym etapie studiów muszą przełamać tą barierę, można by powiedzieć, zdefiniowanych zadań szkolnych, czyli ten aspekt otwartych zadań, gdzie nie mamy odpowiedzi ABCD, on wychodzi właśnie na tym poziomie studenckim, gdzie są tematy bardzo otwarte, projektowe, gdzie wymagane jest opracowanie koncepcji indywidualnej, pracy w zespole. I tu też chciałabym podkreślić, że ten cykl warsztatów też rozwinął pracę zespołową w dzieciach. Wszystkie one były nastawione na to, żeby dzieci pracowały w grupach, żeby dochodziło do podziału zadań. To, co jest bardzo ważnego później w pracy też zawodowej. I te umiejętności nabyte w wieku właśnie już przedszkolnym, później szkolnym. I brakuje nam tego z kolei w edukacji, może jak przychodzą studenci, że musimy na nowo inicjować pracę zespołową na warsztatach.
Na czym polega wasze działanie?
Robimy konstrukcję. Konstrukcję się robi z różnych rzeczy. Na przykład z kartonu, z papieru, z różnych proporcji.
I co z takiej konstrukcji potem może być?
Ładny dom.
Co najpierw trzeba zrobić, żeby taka konstrukcja powstała?
Trzeba zrobić odpowiednie rzeczy do budowania. Trzeba zrobić plan.
A bez planu się nie da nic zbudować?
Nie.
Dlaczego?
No bo nie ma w ogóle planu.
To jest ciekawe takie zajęcie tutaj teraz w grupach
tak.
Dla dziecka. Dlaczego?
No bo dziecko dowiaduje się różnych rzeczy.
Czego ty się dowiedziałaś?
Dowiedziałam się, że różnych proporcji trzeba zdziałać, żeby właśnie osiągnąć cel.
Martynko, a czy ty wiesz, kto to jest architekt?
Że buduje różne domy.
A jak myślisz, co musi wiedzieć architekt, żeby zbudował dom?
Żeby to się nie zawaliło.
Co trzeba zrobić, żeby się nie zawaliło?
Musi stworzyć taki plan, żeby to się dobrze trzymało.
Czego się nauczyłaś, robiąc te projekty z innymi dziećmi?
Że trzeba mocno to zrobić, żeby to się nie przewróciło. Bardzo mi się podoba. Robię takie fajne rzeczy. Łatwiej jest w grupie budować.
Dlaczego tak ważne jest wychowanie poprzez sztukę, poprzez działania artystyczne?
Zawsze podkreślamy, że sztuka, działania artystyczne, myślę tu o śpiewie, tańcu, to jest bardzo istotne, ponieważ to jest tak ważne w wielu aspektach.
Renata Rogacewicz, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze.
Bo dzieci się uczą współpracy. Ja zacznę od tego, bo widać dzisiaj, jak fantastycznie współpracują ze sobą. Oczywiście też zachowanie bezpieczeństwa, na co zawsze zwracamy uwagę, bo mają dzisiaj różnego rodzaju rodzaju narzędzia. Nożyczki, proszę bardzo, jak pięknie nimi operują. No super, jesteśmy zachwycone. Poza tym jeszcze jedna rzecz, no nasi kochani rodzice. Fantastyczne, że się zabawili tak jak dzieci. Uczestniczyłam w tych zajęciach, ale przede wszystkim bardzo mi się podobało zajęcie budowanie domów, szałasów, schronów i tak dalej. Dzieci z przedszkolu zrobiły dosłownie, tak jakbyśmy w lesie byli, szałasy i przede wszystkim tu jest to działanie sensoryczne, wyobraźnia dzieci, także no jest to naprawdę super zabawa i archiprzygody, powiem tak, to są scenariusze napisane przez Narodowe Centrum, ale my według tych scenariuszy to dla nas taka istotna sprawa, ponieważ my będziemy sobie pracować dalej. To, że i ze studentkami, którymi nawiązałyśmy kontakt, mam nadzieję, z architekturą całą, będziemy tutaj cały czas działać i myślę, że nas nie zostawią. No jest to po prostu fantastyczne.
W tej chwili w realizacji tego projektu bierze udział jedna grupa. Czy to będzie tak jakoś przechodzić na inne grupy?
Ja powiem tak, bierze jedna grupa, ale nauczycielki uczestniczyły, patrzyły. To wszystko robimy, ale w tej chwili nauczyłyśmy się dodatkowo jeszcze jednego aspektu, w jaki sposób wykorzystać materiał, bo przecież proszę zobaczyć, materiał jest taki, praktycznie wszystko to, co mamy w domu. Rolki od papieru toaletowego, rolki od ręczników, jakieś słomki do soków. Wszystko, co tylko nawinie się. Nawet kora z drzewa, jeśli spadnie, też nam się przyda.
Czy te prace będzie można gdzieś zobaczyć?
Na pewno w Narodowym Centrum na stronie internetowej będą te makiety zamieszczone, natomiast my na stronie internetowej wszystkie te prace, ponieważ jest robione nasze miasto przepiękne, Zielona Góra, i nasze przedszkole tam powstaje. Także myślę, że to będzie przepiękna Zielona Góra.
Kolejne wydanie audycji za tydzień. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.